Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W czwartek 5 maja wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja z wizyty, jaką Benedykt XVI złożył w Castel Gandolfo. Przy tej okazji przypomnimy, co zawierają tamtejsze papieskie ogrody i Pałac Apostolski. W drugiej części audycji Piotr Samerek opowie o przygotowaniach na początku lat 20. do negocjacji konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską. Zapraszamy.
Korzystając z tego, że dzisiejsza uroczystość liturgiczna Wniebowstąpienia Pańskiego jest w Watykanie dniem wolnym, Benedykt XVI odwiedził Castel Gandolfo. Przed godziną 16 Ojciec Święty opuścił Watykan i helikopterem udał się do podrzymskiej letniej rezydencji papieży. W programie wizyty znalazło się zwiedzanie pałacu i ogrodów, prywatne spotkanie z pracownikami posiadłości oraz z przedstawicielami władz samorządowych i kościelnych. Był tam też proboszcz parafii Castel Gandolfo, ksiądz Waldemar Niedziółka, salezjanin.
Pierwszą rzeczą, którą Benedykt XVI po przyjeździe do Castel Gandolfo zrobił, to przywitał właśnie obecnych. Rozpoczął od biskupa i potem proboszcza i pracowników tutaj w willach należących do Watykanu. Następnie przeszedł do apartamentów, które należą do papieża. Po przejściu apartamentów ukazał się z balkonu pałacu w kierunku wiernych tutaj zgromadzonych na placu. Ukazali to, co faktycznie serce w tym momencie wskazywało. Dzieci miały ze sobą baloniki biało-żółte, chorągiewki papieskie. Na moment ukazania się papieża wszystkie baloniki zaczęły się wzbijać ku niebu. Było to takim, widać, miłym zaskoczeniem również dla Benedykta XVI. Potem niekończące się oklaski i okrzyki Benedykcie, Benedykcie, zwłaszcza ze strony dzieci i młodzieży. Muszę powiedzieć, że byli również i Polacy, ponieważ pozdrawiali mnie, zwracali właśnie tą uwagę, że są i oni obecni tutaj w Castel Gandolfo, by przywitać Benedykta XVI.
Grazie per la vostra presenza.
Dziękuję za Waszą obecność i serdeczność. Celem mojej dzisiejszej wizyty jest zapoznanie się z Pałacem Apostolskim i całą posiadłością, gdzie, jeśli Bóg pozwoli, zamierzam spędzić letnie miesiące, tak jak to robili moi czcigodni poprzednicy.
Gościmy w parafii papieskiej w Castel Gandolfo, parafii świętego Tomasza, a naszym przewodnikiem po mieście jest proboszcz tej parafii, ksiądz Waldemar Niedziółka. Witam serdecznie księdza.
Witam również. Cieszę się, że mogę oprowadzić po tym pięknym miasteczku Castel Gandolfo. Jest ono bardzo sympatyczne, ponieważ umieszczone w centrum regionu Castelli Romani, czyli zamki rzymskie, wille, pałacyki tego miasta odbijają się w rozległym jeziorze tutaj w Castel Gandolfo. Pałacyki mają swoją historię dosyć długą. Większość z tych will posiada herby papieskie, herby kardynalskie, herby wielu biskupów, ponieważ w przeszłości były to wille należące właśnie do dostojników kościoła. Castel Gandolfo w przeszłości był faktycznie takim grodem zamkniętym, miejscem odpoczynku papieży od 400 lat, potem nawet dla innych dostojników, którzy również tutaj przebywali razem z Ojcem Świętym. Dlatego też, gdy się komuś zdarzyłoby wejść do jakiegoś domu tutaj, to może zobaczyć albo nad kominkiem herb papieski, albo nad wejściem do domu, czy nad samym frontonem tego pałacu. Także to jest bardzo popularne tutaj w Castel Gandolfo. Mieszkańcy Castel Gandolfo faktycznie są bardzo związani z całym tym klimatem obecności Ojca Świętego. W większości prowadzą tu sklepiki, bary, restauracje, hotele. gdzie są po prostu przyzwyczajeni, dostosowani do przyjmowania pielgrzymów. Muszę powiedzieć, że cenią się, jeśli chodzi też o ceny z tego powodu, ponieważ Castel Gandolfo nie jest duże. Ma około 4000 mieszkańców. Jedna część jest tutaj w okolicy Pałacu Ojca Świętego, druga część jest w okolicy jeziora.
Przyjmujemy go bardzo serdecznie. Obecność papieża przyciąga tutaj wielu turystów i pielgrzymów. Bez dwóch zdań są oni ważni również z komercyjnego punktu widzenia. Bez nich wiele sklepów nie miałoby prawa bytu. Także z tego powodu miejscowa ludność chętnie przyjmuje tłumy pielgrzymów, które przyciąga tutaj tylko i wyłącznie obecność papieża. Jeśli chodzi o polskich pielgrzymów, to znamienny jest fakt, że zawsze szukają różańców. To znaczy, że u siebie dużo się modlą. To robi wrażenie, jak bardzo ten naród lgnie do różańca, jak szuka różańców.
Impresiona vedere con quanta caparbietà cerca il rosario.
Gdybyśmy mogli wejść do ogrodów Ojca Świętego, możemy rzeczywiście podziwiać wspaniałe parki, ponieważ ogród jest podzielony. Są pewne kondygnacje nawet, ponieważ Castel Gandolfo leży w regionie górskim, więc są piękne tarasy, które pozwalają rzeczywiście Ojcu Świętemu odpocząć. Jedna z piękniejszych części to jest część pomarańczowa, gdzie są pomarańcze i cytryny. Inna część na przykład jest Belvedere, wspaniałym widokiem na morze. Jest też piękny zakątek, Park Matki Bożej, gdzie Ojciec Święty zatrzymuje się na modlitwę do Matki Bożej. Co do mieszkańców w Castel Gandolfo, to mają wiele przywilejów, muszę powiedzieć, zwłaszcza parafianie. Ojciec Święty wielokrotnie przyjmuje parafian w Castel Gandolfo. Jedna z możliwości, gdzie parafianie mogą odwiedzić Ojca Świętego, są dożynki. W każdą ostatnią niedzielę lipca Ojciec Święty przyjmuje mieszkańców, którzy przychodzą z darami właśnie tych brzoskwiń. Są różne rodziny, gdzie mają swoje plantacje i każdy przynosi piękny kosz brzoskwiń dla Ojca Świętego. Innym przywilejem jest święto patrona miasta, świętego Sebastiana. My zawsze obchodzimy podczas pobytu Ojca Świętego, stąd jest to zawsze pierwsza niedziela września. Jest to kolejny moment, gdzie Ojciec Święty przyjmuje delegację parafian tutaj z Castel Gandolfo. Jeszcze inna jest bardzo rzecz charakterystyczna. Wszyscy parafianie, którzy zawierają związek małżeński w naszym kościele, mogą po ślubie zrobić sobie zdjęcia w ogrodach papieskich, co bardzo zazdroszczą faktycznie sąsiednie parafie.
Powiedział ksiądz, że Castel Gandolfo to także sklepiki i restauracje. Co jest typowym daniem Castel Gandolfo?
Jest słynie z wypieku ciast, rogalików, obarzanków. Również Ojciec Święty otrzymuje właśnie te wypieki w Castel Gandolfo.
Mówiąc o kuchni, nie sposób nie powiedzieć o gospodarstwie rolnym, które znajduje się na terenie rezydencji papieskiej.
My na przykład tu w domu parafialnym pijemy codziennie świeże mleko z tego gospodarstwa papieskiego. Nawet i mieszkańcy w Castel Gandolfo, bary, sklepy, rodziny czy nawet pracownicy korzystają z tego gospodarstwa. Są również kurniki, są przepiękne ogrody oliwne. Olej jest zapachowy, smaczny, dlatego że jest robiony jeszcze tą tradycyjną metodą. I to właśnie pozostawia ten smak i ten zapach tego oleju, gdzie faktycznie trudno dzisiaj poczuć ten prawdziwy zapach oleju. Muszę powiedzieć, że w niedzielę palmową my na procesję korzystamy z gałązek oliwnych właśnie z ogrodów watykańskich. To też jest takie charakterystyczne, ponieważ dużo pielgrzymów przychodzi po prostu z tego powodu, że wiedzą, że w Castel Gandolfo gałązki oliwne są z ogrodu papieskiego. To też jest takim dla nas jakby przywilejem, które tutaj rzeczywiście mamy.
Powiedzmy jeszcze dwa słowa o tej parafii, o jej historii.
Parafia zawsze miała nazwę jako parafia papieska. Mówi się, że to jest jedyna parafia papieska i faktycznie tak jest, jedyna parafia papieska, gdzie też pół żartem, był serio i nawet Ojciec Święty to podkreślał, że kiedy spotyka się z proboszczem, mówi, że jest również parafianinem.
Pierwszym papieżem, którego poznałem, był Pius XI. Przyjechał do Castel Gandolfo w 1934 roku. Pamiętam, że chciał, abyśmy uczyli się w szkole katechizmu, na pamięć. Żeby nas zachęcić do nauki, organizował różne konkursy z nagrodami. Z najlepszych chłopcy wybierali króla i dwóch książąt, dziewczęta królową i dwie księżniczki. Zwycięzców papież obdarowywał również konkretnymi podarkami. Dziewczęta dostawały wówczas aż 10 lirów. Pamiętam również, że aby zadowolić i tych, którzy się słabiej uczyli, Pius XI obdarowywał wszystkich chłopców wełnianymi spodniami. Pamiętam to dobrze, bo sam je dostałem. Dziewczęta, jeśli pamięć mnie nie myli, dostawały spódnice. Poznałem także Piusa XII. Widziałem go często, jak przyjeżdżał do Castel Gandolfo i gdy opuszczał miasto. Najbardziej pamiętam jego ofiarność wobec mieszkańców Castel Gandolfo. W czasie wojny nawet swoją sypialnię oddał właścicielom baru Corsi. Mieszkali w papieskich apartamentach. Natomiast ja schroniłem się w obserwatorium ojców jezuitów. Rząd dawał nam wtedy 150 gram czarnego chleba. My otrzymywaliśmy dodatkowo jeszcze 200 gram białego chleba, który Watykan ofiarowywał nam z woli papieża.
Mówiliśmy już o Pałacu Papieskim. Powiedzmy jeszcze o jakichś akcentach polskich, które tam są, bo jest kilka poloników, jak wiemy, w Pałacu Papieskim.
Akcenty polskie w Pałacu Papieskim przede wszystkim znajdujemy w kaplicy Ojca Świętego, w prywatnej kaplicy. Główny ołtarz jest przede wszystkim polski, ponieważ jest przepiękny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Również malowidła tej kaplicy są typowo polskie, upamiętniają akcenty polskie. Przede wszystkim cud nad Wisłą upamiętniony. Z innych akcentów polskich to są różne dary, obrazy, rzeźby, jakieś pamiątki. Jest ich bardzo dużo. Są to dary złożone przez grupy polskie.
A ja księdzu serdecznie dziękuję za ten spacer po Castel Gandolfo, a naszym słuchaczom przypomnę, że gościliśmy u księdza Waldemara Niedziułki, proboszcza papieskiej parafii w Castel Gandolfo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Przygotowania do negocjacji konkordatu. Kwestia ujednolicenia statusu prawnego Kościoła katolickiego w odrodzonej Rzeczypospolitej oraz określenia jego stosunku do państwa była jedną ze spraw, która wymagała stosunkowo szybkiego rozwiązania przez niepodległe państwo polskie. Rząd polski i Watykan podjęły prace przygotowawcze już w 1920 roku. Ze strony Watykanu zapoczątkował je pierwszy nuncjusz w Warszawie, arcybiskup Achille Ratti. Kontynuował je potem, od 1922, już jako papież Pius XI. Ze strony polskiej prace przygotowawcze prowadziło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Na rozpoczęcie prac trzeba było jednak poczekać do ustalenia, czy całość spraw Kościoła ma być regulowana przez konkordat, czy też w ogóle ma nastąpić rozdział Kościoła i państwa. W klimacie politycznym pełnym emocji i sprzecznych opinii co do tej sprawy żadna decyzja nie wydawała się oczywista. Kwestia ta została rozstrzygnięta przez Konstytucję Marcową z 1921 roku, której artykuł 114 stanowił, że Kościół katolicki rządzi się swoimi własnymi prawami, a jego stosunek do państwa zostanie uregulowany konkordatem ze Stolicą Apostolską. Już w czerwcu 1921 roku minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego powołał komisję mającą zająć się wypracowaniem umowy konkordatowej i powierzył profesorowi Władysławowi Abrahamowi zadanie napisania projektu umowy. W sierpniu 1921 roku specjalna komisja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozpoczęła dyskusję nad przedstawionym projektem. Zbierała się ona jednak bardzo nieregularnie. Kolejne spotkania i nanoszenie poprawek miało miejsce w lutym i kwietniu 1922 roku, kiedy papieżem był już świetnie znający sprawy polskie Pius XI. Jesienią 1922 roku wydawało się, że ustalono już tekst umowy ze strony polskiej. Tłumaczenie łacińskie uzgodnionego tekstu zostało przesłane do Watykanu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem polskiego poselstwa. Niestety, wiosną 1923 roku podczas posiedzenia Prezydium Rady Ministrów nastąpiła zmiana stanowiska rządu co do projektu konkordatu ze Stolicą Apostolską i tym samym tekst przesłany do Watykanu stał się nieaktualny. Tak informował o tym posła Władysława Skrzyńskiego ówczesny minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński w depeszy z 22 maja 1923 roku. Pesymistycznie zapatruje się również na sprawę konkordatu, a raczej na postępowanie nowego rządu w tej sprawie. Od Ministerstwa Wyznań otrzymałem kategoryczną odpowiedź, że ze względu na zmianę stanowiska rządu, jaka zaszła na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów w kierunku obostrzeń, tekst polski zarówno, jak i łaciński staje się dziś nieaktualny. Watykan nieoficjalnie był o tekście poinformowany. Składam więc panu posłowi kondolencje z powodu przykrości, jakie niezawodnie pan poseł będzie miał w sekretariacie stanu. W końcu, w czerwcu 1924 roku, Rada Ministrów przeprowadziła dyskusję nad nowym projektem konkordatu przygotowanym przez wiceministra Władysława Studzińskiego. Ostateczny projekt był skrótem projektu przygotowanego przez Władysława Abrahama i uwzględniał wnioski wniesione podczas dyskusji nad projektem w latach 1923-1924. Pod wpływem działania kardynałów Aleksandra Krakowskiego i Edmunda Dalbora oraz nacisków nuncjusza w Warszawie arcybiskupa Lorenzo Lauriego, rząd polski wyznaczył profesora ekonomii Uniwersytetu Lwowskiego, Stanisława Grabskiego, do prowadzenia rokowań konkordatowych ze Stolicą Apostolską. Nominacja ta została przyjęta z zaskoczeniem, bowiem Grabski nie brał udziału w dyskusjach nad projektem konkordatu. Należał natomiast do znanych działaczy endecji i był bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego. Z korespondencji, jaką w okresie uzgadniania tekstu konkordatu prowadził poseł Władysław Skrzyński z kolejnymi ministrami spraw zagranicznych, wynika, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych i poselstwo polskie przy Watykanie było prawie całkowicie pomijane przez rząd polski w wypracowaniu tekstów umowy. Opóźnienia w przyjęciu ostatecznego tekstu umowy były też skutkiem silnej opozycji wobec samego konkordatu ze strony niektórych przedstawicieli rządu, którym zależało na podkreśleniu znaczenia własnej osoby i podkreśleniu stanowiska partii politycznych, z których się wywodzili. Gorzko komentował to polski przedstawiciel przy Stolicy Apostolskiej w liście do ministra spraw zagranicznych z 12 grudnia 1923 roku. Konkordat dałby się dosyć prędko załatwić, o ile nie będzie w duchu józefińskim i o ile temu specjaliście, chodzi o planowanego wysłannika rządu do prowadzenia rokowań ze Stolicą Apostolską, którego pan minister mi tu wyśle, chodzić będzie o potrzeby Polski, a nie o szukanie własnej chwały w dokuczaniu Watykanowi lub choćby mnie. Ostatecznie po różnych zwłokach i nieporozumieniach w sierpniu 1924 roku profesor Stanisław Grabski przyjechał do Rzymu i zaczął negocjacje dotyczące ostatecznego tekstu konkordatu. O ich przebiegu, roli, jaką odegrało w nich poselstwo polskie oraz zmianie statusu poselstwa w związku z rokowaniami opowiemy za tydzień.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy czwartkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.